Kocham psy. To nasi przyjaciele na dobre i na złe. Zawsze potrafią pocieszyć i rozśmieszyć. Sprawiają, że nigdy nie czujemy się samotni. Dlatego róbmy wszystko, co możemy, aby dbać o ich zdrowie i dobrostan. Poświęcajmy im dużo uwagi i zapewniajmy odpowiednie odżywianie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Psi Bufet. Świeże jedzenie dla piesków, gotowane zawsze ze składników jakości Human Grade, które w ramach subskrypcji, jak w Spotify czy Netflix, może regularnie trafiać pod Wasze drzwi. Ale Psi Bufet to nie tylko wygoda, to też pewność, że Wasi czworonożni przyjaciele dostają to, co najlepsze. Czyli zbilansowaną dietę dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb i wzbogaconą o warzywa, suplementy i witaminy. Przy zamówieniu możecie wybierać z aż 8 smaków, a do paczki dobierać smaczki, które uwielbiają wszystkie psiaki. Gorąco zachęcam Was do subskrypcji Psi Bufet, bo to doskonała okazja, żeby zacząć karmić swoje psiaki lepiej, a z moim kodem zniżkowym możecie zaoszczędzić aż 40% na pierwsze dwa zamówienia. Wystarczy, że użyjecie kodu HERING40. Co ważne, Psi Bufet nigdy nie zapłacicie za dostawę, a dodatkowo do pierwszego zamówienia otrzymacie śliczną psią bandanę gratis. Dbajmy z głową o naszych psich przyjaciół. Żywienie pupili i dbanie o ich zdrowie to nasza odpowiedzialność. Dzisiaj usłyszycie ostatni odcinek z drugiej serii Pustych Domów. Opowiem o historii, która nie mieści się w głowie, która jest koszmarem każdego rodzica i która jest na pewno bardzo ciekawym przypadkiem dla kryminologów i być może specjaliści powinni się nią zainteresować. W dzisiejszym odcinku razem ruszymy do Ząbkowic Śląskich, gdzie zaledwie kilka lat temu swój wyraz dało prawdziwe zło. Tomasz przychodzi na świat w 1971 roku w Ząbkowicach Śląskich, uroczym miasteczku na Przedgórzu Sudeckim. Ząbkowice Śląskie to niewielkie miasto liczące ponad 14 tysięcy mieszkańców, słynące z kilku zabytków, ciekawej historii i zdecydowanie niskiej przestępczości względem całego województwa czy nawet całego kraju. Nie jest to co prawda na tyle małe miasto, żeby każdy tu każdego znał. Są tu 4 szkoły podstawowe i 15 szkół ponadpodstawowych, ale daleko temu miejscu do leżącego 70 km dalej Wrocławia. Mimo wszystko całkiem wiele osób kojarzy to niewielkie miasto, bo leży przy drodze krajowej i polskim odcinku europejskiej trasy E67, która łączy Europę Środkową z Finlandią. Przejeżdża więc tędy wielu kierowców zawodowych czy ludzi, którzy na przykład wybierają się do Czech, przez co Ząbkowice Śląskie często stanowią przystanek przy dalszych podróżach. I właśnie tu całe życie mieszka i wychowuje się Tomek, który w Ząbkowicach kończy technikum budowlane przy ulicy Wrocławskiej 17 i chwilę po ukończeniu szkoły zaczyna już na dobre wchodzić w swoje dorosłe życie. Pierwszym krokiem w nowe jest jednak coś, czego nikt nie jest w stanie zaplanować ani przewidzieć, czyli miłość. Bo kiedy Tomasz ma 20 lat, poznaje swoją rówieśniczkę, 20-letnią Kasię, w której prawie od razu zakochuje się bez pamięci. To zresztą dopiero zwiastun dobrego, bo chwilę później po pierwszym poważnym uczuciu dostaje również pierwszą poważną pracę jako przedstawiciel handlowy czeskiej firmy dystrybuującej zboże na terenie Polski. Przez kolejne 2 lata Tomasz zdobywa doświadczenie w branży i okazuje się, że handel to jego konik. Jest naprawdę dobry w tym, co robi, a przede wszystkim lubi swoją pracę. Jest człowiekiem, który potrafi z każdym porozmawiać, wszystko załatwić, a na dodatek na swoim stanowisku nawiązuje liczne kontakty. Jest stworzony do pracy z ludźmi, a jego młody wiek, zapał i skupienie na celu tylko mu sprzyjają. Tomek świetnie radzi sobie nie tylko w pracy, ale też układa mu się w związku z Kasią. Para jest nierozłączna i zaczynają powoli snuć plany o wspólnej przyszłości. Już zarówno oni, jak i otoczenie nie mają wątpliwości. To nie jest jedynie młodzieńcze uczucie, ale coś naprawdę poważnego. Tomek zaczyna też teraz rozumieć, że to jego czas, jego moment, w którym buduje fundament swojej całej przyszłości. I kiedy zaczyna czuć się pewnie, bo przecież w pracy idzie mu świetnie i rozumie, jak działa niełatwy świat handlu, postanawia iść o krok dalej. Razem ze swoim przyjacielem, Pawłem, chce postawić na niezależność i decyduje, że chce spróbować. To ostatni dzwonek na tak ryzykowny ruch i ze wspólnikiem z pracowników stają się szefami i uruchamiają własną firmę. Firma Tomka i Pawła z początku sprzedaje wysoko przetworzoną żywność produkowaną na terytorium Czech, ale z czasem mężczyźni decydują się na zmianę specjalizacji i rozpoczynają handel makiem i zbożem. Na początku skupiają się na handlowaniu w kraju, ale szybko okazuje się, że idzie im coraz lepiej. Poszerzają swoje działania nie tylko na całą Polskę, ale też na sąsiadujące kraje, aż w końcu na całą Europę. Rok do roku firma Tomasza i jego wspólnika Pawła notuje coraz większe przyrosty. Okazuje się, że ryzyko się opłaciło, a energia młodych i zaangażowanych ludzi przynosi wymierne efekty. Powoli ten fundament, który chciał zbudować Tomek, staje się stabilny i przewidywalny, przez co zarówno on, jak i Kasia, która jest już jego żoną, zaczynają czuć się na tyle pewnie, że decydują się na kolejny, bardzo ważny krok w ich życiu. Na dzieci. Kasia, która początkowo wspierała męża, pracując w firmie, teraz gotowa jest zmienić swoją rolę o 180 stopni. Decyduje, że będzie prowadziła dom i wychowywała dzieci. I w 1999 roku, kiedy oboje z mężem mają 28 lat, na świat przychodzi ich pierwsze dziecko, syn Karol, a dwa lata później, w 2001 roku, Marcel. Tomasz i Kasia czują się spełnieni. Powiększenie rodziny okazuje się być tym, czego pragnęli i czego brakowało im do szczęścia. Teraz mają dwóch ukochanych i zdrowych synów i świetnie prosperujący biznes, który generuje duże zyski, w związku z czym zapewnia im w życiu stabilizację. Firma Tomka i Pawła na przestrzeni ostatnich lat stała się naprawdę poważnym przedsiębiorstwem i jest jednym z największych pracodawców w okolicy. Sama flota samochodów ciężarowych liczy w pewnym momencie nawet 30 zestawów, które pokonują trasy po całej Unii Europejskiej. Ten niewątpliwy sukces pozwala rodzinie nie tylko nie martwić się o finanse, ale też żyć wygodnie i spełniać marzenia dla wielu nieosiągalne, w tym marzenie o własnym domu. I to nie tylko domu, który jest efektem licznych kompromisów podyktowanych ograniczonym budżetem. Tomek i Kasia projektują, a potem budują dom, o którym zawsze marzyli, dosłownie uszyty na miarę według ich upodobań i potrzeb. Jest naprawdę duży, piękny i przestronny. Znajduje się przy drodze, ale jednocześnie na uboczu, z dala od wścibskich oczu. Otacza go zadbany i duży ogród, prowadzi do niego szeroki podjazd z automatyczną bramą. To w zasadzie nie dom, a piękna, pomalowana na zielono willa, na której zawiesza oko każdy przechodzień. To właśnie tutaj swoje spokojne życie prowadzi ta rodzina. Tu dorastają Karol i Marcel, a w 2012 roku, gdy mają po 13 i 11 lat, na świat przychodzi ich trzeci, najmłodszy brat, Kacper. Życie teraz już tej pięcioosobowej rodziny przypomina sielankę. Dzieci Tomka i Kasi mają wszystko, co tylko sobie wymarzą. Nie tylko kochających rodziców, ale bardzo wygodne warunki do dorastania i wynikające z dobrej sytuacji materialnej przywileje. Mają własne pokoje, markowe ubrania, mogą rozwijać pasje i hobby, o jakich tylko marzą i często jeżdżą na egzotyczne wycieczki. Najbardziej kochają wyjazdy do wschodniej Azji i jeżdżą tam dosyć często, ale zdarza się, że Tomek jeździ też bez rodziny na tak zwane męskie przygody. Jako fan jazdy na motocyklu, Tomek lubi pokonywać na nim bardzo długie trasy i zdarza się, że przemierza w ten sposób za jednym zamachem wiele krajów. To wtedy czuje wolność, wtedy może oderwać się od codzienności, a przy okazji poznawać odległe kultury. W domu Tomka i Kasi nie brakuje więc ciekawych historii, opowieści o podróżach czy coraz to nowych przygodach. Z jednej strony bardzo ważna jest dla nich rodzina, wspólne relacje i kochają swoje cztery kąty, z drugiej jednak chcą odkrywać świat. W ich domu panuje też zawsze gwar, bo drzwi do niego są otwarte dla bliskich im ludzi. W tym dużym domu w Ząbkowicach Śląskich często pojawiają się goście. Kasia i Tomek prowadzą coś na wzór domu otwartego, bo małżeństwo ma sporą grupę znajomych i przyjaciół, z którymi lubią widywać się regularnie i z którymi organizują wspólne wyjazdy. Tomek jest też bardzo zaangażowany w lokalnym środowisku tenisistów i w zasadzie wszyscy go tutaj znają, lubią i szanują. Mimo dużego majątku i znanej firmy, małżeństwo uznawane jest przez okolicznych mieszkańców za dobrych i ciepłych ludzi. Mówi się, że akurat im duże pieniądze nie uderzyły do głowy i chociaż każdy wie, że Kasia i Tomek mogą pozwolić sobie na wszystko, to kompletnie tego po nich nie widać. Jednak nigdy nie może być idealnie, bo po latach sukcesów i spokoju, także nad życiem tej rodziny zbierają się czarne chmury. Sielankę przerywa najpierw śmierć mamy Tomka, z którą mężczyzna był bardzo zżyty, a następnie to jego dotyka poważna choroba. Tomek praktycznie z dnia na dzień traci zdrowie i to do tego stopnia, że eliminuje go to z prowadzenia firmy, a także z życia towarzyskiego. Jego całe życie przenosi się do szpitali i w niczym nie przypomina tego, czym było jeszcze chwilę temu. Los brutalnie pokazuje, że potrafi być bardzo przewrotny i że nawet dobrze prosperująca firma i pieniądze na koncie nie zastąpią zdrowia. Czarne chmury to jednak mało powiedziane, to rodzinna tragedia, bo przez pewien czas najbliżsi obawiają się wręcz najgorszego. Stan Tomka jest tak poważny, że nikt nie jest w stanie zapewnić, czy mężczyzna z tego wyjdzie. Na całe szczęście dzieje się jednak cud. Po trwającej ponad rok walce Tomasz dochodzi do zdrowia i mało tego, wraca do pełni sił. Ta pięcioosobowa rodzina czuje, jakby otrzymała swoje życie na nowo. To wręcz niewiarygodne, że wszystko wraca do normy, zwłaszcza, że bywały momenty, że już nikt nie wierzył, że będzie dobrze. Teraz jednak los z jakiegoś powodu dał im szansę, a dla Tomasza to nieoceniona i najważniejsza lekcja. Choroba i dar, jaki otrzymał, sprawia, że mężczyzna zmienia podejście do życia. Kiedyś ciągle zamartwiał się o przyszłość swoich bliskich i firmy, dosłownie żył dniem jutrzejszym i zapominał o tym, co jest naprawdę ważne. Dzisiaj, gdy już wie, jak łatwo wszystko stracić, skupia się na tym, co jest tu i teraz, na tym, co naprawdę istotne. Spędza więcej czasu w domu, z rodziną i bliskimi. Nie chce wpadać w wir myśli o tym, co będzie jutro. Rozumie, że to nie obroty firmy są najważniejsze, ale że najważniejsze jest zdrowie i to, że ma dla kogo żyć. Nadchodzi rok 2019. To rok, który rozpoczyna się bardzo tragicznie, bo na samym jego początku dochodzi do tragedii w Koszalinie, gdzie w wyniku pożaru w escape roomie życie traci 5 gimnazjalistek. Zaledwie kilka dni później, podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, znowu miejsce ma tragedia. W wyniku ataku na oczach tysięcy ludzi życie traci prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. W październiku 2019 roku odbywają się też wybory parlamentarne w Polsce, a zwycięskim komitetem z ponad 40% poparciem okazuje się Prawo i Sprawiedliwość, co umożliwia partii sformowanie samodzielnego rządu. Także pod koniec roku, w listopadzie, w Chinach, w mieście Wuhan, odnotowane zostają pierwsze zachorowania na tajemniczą, zakaźną chorobę COVID-19. Jest 9 grudnia 2019 roku, to poniedziałek, a w zasadzie poniedziałek trwa od zaledwie 2 godzin, bo na zegarku dochodzi 2 w nocy. W domu małżeństwa, Tomasza i Kasi, panuje już cisza. Rodzice 3 synów położyli się już dawno spać, bo jutro od rana czekają na nich uśpione przez weekend obowiązki. Śpi także 7-letni Kacper, który musi wstać za kilka godzin, żeby zdążyć na pierwszą lekcję do szkoły. Chłopak chodzi do 1. klasy od zaledwie 2 miesięcy. Obowiązek szkolny to jeszcze dla niego nowość i podróż w nieznane, więc nie może się doczekać kolejnych zajęć i spotkania z rówieśnikami. Jedyną osobą, która jeszcze nie śpi, jest 18-letni Marcel. Nastolatek kocha grać w gry komputerowe i nierzadko, bez względu na dzień tygodnia, zdarza mu się nie odejść od komputera aż do samego rana. Niestety, Marcel często z tego powodu kłóci się z rodzicami, którzy nie są zadowoleni, że czasem nie widzi świata poza komputerem. Tym razem jednak kość niezgody i nauk ratuje mu życie, bo właśnie około 2 w nocy chłopak dzwoni do mieszkającego teraz we Wrocławiu brata Karola i spanikowanym głosem szepcze do telefonu, że doszło do włamania i że ktoś chodzi po ich domu i że chyba zrobił krzywdę jego rodzicom i bratu. Z początku wyrwany ze snu Karol nie dowierza w to, co mówi Marcel, jednak dociera do niego, że w głosie młodszego brata słyszy panikę i realny strach, dlatego zmienia zdanie i natychmiast każe mu uciekać, a najlepiej gdzieś się schować. Przypomina mu o specjalnym włazie, który prowadzi na poddasze. Rozkazuje, żeby nastolatek cicho i sprawnie udał się właśnie tam, ukrył się na dachu i zadzwonił stamtąd na policję. Sam obiecuje, że również powiadomi służby i że jak najszybciej wróci do Ząbkowic Śląskich. Zaalarmowana policja przybywa pod duży, zielony dom rodziny w ekspresowym tempie i od razu rozpoczyna interwencję. Wiedząc, że w środku może być ktoś, kto potrzebuje pomocy, wchodzą do domu, ale widok, jaki zastają funkcjonariusze, jest czymś, czego kompletnie się nie spodziewali i co zapamiętają do końca swojego życia. Już od samego wejścia doskonale widzą, że coś tu jest nie tak. Cały dom jest kompletnie splądrowany, panuje tu bałagan i nikt nie odpowiada na wołanie. Gdy policjanci wchodzą w głąb, odkrywają to, na co nikt nie może być przygotowany. W głównej sypialni i w jednym z pokoi dziecięcych, w łóżkach, leżą trzy osoby. W powietrzu unosi się metaliczny zapach, który jest tak intensywny, że można nawet wyczuć jego smak. Jego pochodzenie staje się jasne, gdy światło oświetla pomieszczenie. Pościele, meble, nawet ściany. Wszystko jest całkowicie czerwone, a leżąco nieruchome osoby są tak zmasakrowane, że są kompletnie nie do poznania. Nie ma szans na ratunek. Ktoś, kto to zrobił, działał tak, by zabić. Nie ma też wątpliwości. Cokolwiek się tu wydarzyło, na zawsze odmieni to spokojne, niewielkie miasto. Gdy policjanci ostrożnie przeczesują dom w poszukiwaniu innych ofiar lub sprawcy, nagle zamierają. Ze strychu, składanymi schodami, schodzi do nich młody chłopak i woła o pomoc. To właśnie Marcel, który zgodnie z instrukcjami starszego brata uciekł tamtędy na dach i schował się przed niebezpieczeństwem. Chłopak jest roztrzęsiony. Nie do końca wiadomo, co wie, czy zdaje sobie sprawę, że jego bliscy nie żyją i że on najprawdopodobniej ledwo uszedł z życiem. Aby nastolatek nie oglądał tych scen żywcem wyjętych z horroru, szybko zostaje wyprowadzony na zewnątrz, a tam wprowadzony do zaparkowanej karetki. Medycy sprawdzają, czy nie ma obrażeń, czy nie wymaga hospitalizacji, a w międzyczasie na miejsce dociera zaalarmowany dziadek chłopaka. Po krótkiej rozmowie z krewnym i stwierdzeniu przez medyków, że nie jest konieczne, by przewozić nastolatka do szpitala, Marcel zostaje zabrany na komendę, gdzie mimo późnej godziny i tragedii, jaka wydarzyła się w jego domu, musi złożyć zeznania. Policjanci wiedzą, że mają mało czasu, by złapać napastnika lub napastników. Jeszcze mogą być niedaleko, najpewniej dopiero rozpoczęli ucieczkę. Poza tym, to co zrobili domownikom mówi jasno, sprawca jest niebezpieczny, a pamięć Marcela jest jeszcze świeża, dlatego liczy się każdy detal i każda minuta. Jeszcze w środku nocy, gdy nadal jest kompletnie ciemno, ten piękny dom znanej w okolicy rodziny zostaje całkowicie odgrodzony od ciekawskiego wzroku gapiów. Na miejsce zjeżdżają się też technicy kryminalni z Komendy Wojewódzkiej, którzy mimo późnej godziny zostali tu wezwani w trybie pilnym. Jeden za drugim, w białych kombinezonach, wchodzą do domu. Trzeba działać szybko, bo na pewno o świcie wszyscy będą już mówić o tym, co się wydarzyło. Nikt nie ma wątpliwości, że tylko godziny dzielą ich od tego, by o wydarzeniach z Ząbkowic Śląskich mówiła cała Polska. W czasie, kiedy technicy w pocie czoła pracują nad zabezpieczeniem wszystkich dowodów, gdy zbierają materiały do badań i fotografują miejsce zbrodni, na komendzie w Ząbkowicach trwa przesłuchanie Marcela. Nie przebiega ono jednak tak, jak śledczy mogliby przypuszczać, bo Marcel zachowuje się dziwnie. Za każdym razem, gdy opowiada o napadzie, przeróżne, drobne szczegóły opowieści zmieniają się. Być może dla kogoś niedoświadczonego w przeprowadzaniu przesłuchań nie ma w tym nic dziwnego. Może to stres, może pamięć płata figle, ale doświadczeni policjanci wychwytują coś jeszcze. chłopak nie wykazuje typowych emocji dla osób, które były świadkiem tak okropnej zbrodni, na dodatek popełnionej na osobach najbliższych. Szybko orientują się, że coś tu jest zdecydowanie nie tak, dlatego śledczy nie mają zamiaru wciągnąć się w tę dziwną grę. Zaczynają, mówiąc kolokwialnie, przyciskać chłopaka, ale ten, widząc co się dzieje i że chyba nikt mu nie wierzy w jego słowa, zaczyna pękać i bardzo szybko wyjawia coś, czego chyba nikt nie chciał usłyszeć. Przyznaje się do zamordowania swoich rodziców i młodszego brata. Już o świcie na ulicę Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich podjeżdża kolumna samochodów policyjnych, która parkuje pod domem. W jednym z nich siedzi Marcel. Chłopak zostaje wyprowadzony z samochodu i w asyście policjantów wcale nie kieruje się do domu, a skręca w stronę skrzyżowania z ulicą Szafirową. Wspólnie idą wąską drogą osłoniętą z dwóch stron ogrodzeniami okolicznych posesji. Ta niepozorna uliczka jest drogą dojazdową do kilku domów jednorodzinnych i do starego stadionu miejskiego. Marcel w asyście policjantów dociera aż do samego stadionu, po czym wspólnie przechodzą przez bramę, która prowadzi na teren kompleksu. Jest uchylona i wygląda tak, jakby nigdy jej nikt nie zamykał. Okazuje się, że nie są tu bez przyczyny. To właśnie tędy, kilka godzin temu, przechodził Marcel. To tu, pod osłoną nocy, w zagajniku pod płotem, najpierw rozpalił ognisko, w którym nieudolnie próbował spalić siekierę i zabrudzone ubrania, które ostatecznie zakopał jednak pod jednym z drzew. Zakopał tu coś jeszcze. Łącznie około 10 tysięcy złotych w różnych walutach. Pieniądze te po zabójstwie Marcel wyciągnął z szuflady z gabinetu swojego ojca. Już nie ma wątpliwości, że jego przyznanie się do winy jest prawdą. Właśnie doprowadził śledczych do narzędzia zbrodni i obciążających go dowodów. To szokujące, że jednak mówił prawdę. Następnie z miejsca zbrodni, pod którym roi się już od prasy i reporterów telewizyjnych, Marcel zostaje zabrany prosto do prokuratury, gdzie obiecuje złożyć pełne wyjaśnienia w sprawie. Jeszcze zanim dojeżdża na miejsce, o mordzie na rodzinie ząbkowickiego biznesmena mówią wszystkie media w całym kraju, a o tragedii rodziny dowiadują się miliony Polaków. Każdy, kto włącza dzisiaj rano radio lub telewizję, słyszy potworne wieści. Nikt nie może zrozumieć, jak i dlaczego nastolatek pozbawił życia swoich najbliższych. O tragedii dowiadują się też ci, którzy znali Kasię i Tomka, w tym wszyscy pracujący w firmie mężczyzny. Nikt nie może uwierzyć w to, co słyszy. Każdy liczy, że to jakieś plotki, że to może pomyłka. Ale z każdą kolejną godziną nie napływają pozytywne wieści, a wręcz przeciwnie, trzeba stawić czoła brutalnej prawdzie. Jedno z najcięższych zadań stoi przed pracownikami szkoły, do której od kilku miesięcy chodził mały Kacper. Muszą wytłumaczyć jego koleżankom i kolegom, że chłopak już nigdy nie pojawi się w szkole. To ciężki czas dla wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy byli najbliżej ofiar. To właśnie im najtrudniej nie tylko pogodzić się z nową rzeczywistością, ale też z prawdą o Marcelu. Jedyną osobą, która cały czas uparcie wierzy, że to wszystko to jakieś wielkie nieporozumienie, jest dziadek Marcela, który jeszcze w nocy przyjechał do domu swojego syna w Ząbkowicach, chwilę po pojawieniu się pierwszego patrolu policji. Takich wątpliwości nie ma jednak opinia publiczna, a media od samego rana próbują wyprzedzić śledczych w odpowiedzeniu na pytanie, dlaczego do tego doszło. Reporterzy kontaktują się ze znajomymi Marcela, bliskimi rodziny, sąsiadami czy pracownikami szkoły, do której chodził chłopak. Wypytują, jaki był, czy cokolwiek zwiastowało, że może dojść do takiej tragedii. Ale odpowiedź jest inna niż każdy by oczekiwał. Zdaniem wszystkich, Marcel to zwyczajny chłopak jak wielu innych. Nie uczył się zbyt dobrze, ale też nie sprawiał większych problemów wychowawczych. Był lubiany, chociaż nie był duszą towarzystwa i raczej określany jest jako introwertyk. Jego rodzice interesowali się jego postępami w nauce i zawsze uczestniczyli w wywiadówkach. Nikt nie rozumie, dlaczego tak postąpił. Nikt też nie spodziewał się, że może drzemać w nim takie zło. Każdy wolałby usłyszeć, że jest jakiś powód, że może działa mu się jakaś krzywda, ale póki co nic na to nie wskazuje, co tym bardziej przeraża i szokuje w tej sprawie. Marcel trafia do prokuratury jeszcze tego samego dnia wieczorem. Przyjeżdża specjalnym, okratowanym samochodem policyjnym, a sam potraktowany zostaje zgodnie z procedurami przewożenia najbardziej niebezpiecznych przestępców. Ma na sobie połączone ze sobą kajdany na rękach i nogach oraz specjalny kask i maskę. Takie zabezpieczenia stosuje się również wobec osób, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą chcieć targnąć się na swoje życie lub zdrowie. Sam widok jest przerażający. Jak ten zwykły, szczupły chłopak o twarzy dziecka mógł zrobić coś tak potwornego? Ale to pytanie nie przestaje wybrzmiewać, bo w czasie wielogodzinnego przesłuchania Marcel przyznaje się do wszystkiego w obecności prokuratora, a na dodatek opisuje krok po kroku, co zrobił swoim rodzicom i bratu. Opowiada o zbrodni ze szczegółami, wszystko pamięta, współpracuje i odpowiada na pytania. Nie potrafi jednak podać żadnego sensownego motywu. W zasadzie im więcej wiedzą śledczy, tym mniej rozumieją to, co zaszło. W związku z tym wiadome jest, że należy przeprowadzić dodatkowe badania i ekspertyzy, dlatego chłopak przebadany zostaje także pod kątem obecności we krwi alkoholu lub innych substancji niedozwolonych. Pojawia się bowiem sporo medialnych spekulacji, że być może dokonał zbrodni pod wpływem dopalaczy, przez co nie panował nad swoim zachowaniem. Jednak znowu usilne próby wytłumaczenia tego, co zaszło, spełzają na niczym, bo okazuje się, że Marcel był w pełni trzeźwy podczas odbierania życia swoim bliskim. W ciągu zaledwie 48 godzin, dzięki oględzinom przeprowadzonym w domu rodziny oraz dzięki wyczerpującym wyjaśnieniom samego Marcela, śledczym udaje się ustalić, co dokładnie stało się o 2 w nocy z 8 na 9 grudnia 2019 roku. Przebieg jest jasny, jednak w dalszym ciągu nikt nie wie dlaczego. Marcel w czasie przesłuchań podaje różne powody. Raz opowiada, że miał konflikt z rodzicami, innym razem, że chodziło o zazdrość o młodszego brata. Czasem nie potwierdza nic z tego, co powiedział wcześniej i opowiada, że nie ma pojęcia, czemu to zrobił. Za każdym razem nie brzmi jednak przekonująco i chociaż wciąż nie jest ani trochę jasne dlaczego, to pewne jest jedno. W rozmowach z policjantami i prokuratorem Marcel nie okazuje żadnej skruchy. Nie wygląda jak ktoś, kto stracił rodziców i brata, jak ktoś, kto żałuje. Jest zimny i nieobecny, wręcz obojętny, co jeży włos na głowie tych nawet najbardziej doświadczonych. Ostatnią nadzieją na poznanie odpowiedzi na pytanie dlaczego wydaje się więc być ewaluacja pod okiem psychologa. Na tą należy jednak jeszcze poczekać. I właśnie na takie rozwiązanie liczy wielu, w tym dziadek Marcela. Mężczyzna nie może pogodzić się z myślą, że jego wnuk dopuścił się tego wszystkiego będąc osobą trzeźwą na umyśle. Jest przekonany, że badania wykażą jakieś zaburzenia, że to wszystko to efekt choroby. Jeżeli jednak okaże się, że Marcel w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny, najprawdopodobniej w więzieniu spędzi resztę życia, bo właśnie o taki wyrok będzie walczył prokurator w związku z postawieniem mu zarzutów o potrójne morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Jako środek zapobiegawczy sąd na wniosek prokuratora nakłada na 18-latka 3-miesięczny areszt, w związku z czym chłopak zostaje zamknięty w specjalnej jednoosobowej celi pod 24-godzinnym nadzorem, aby nie zrobił sobie krzywdy. Od brutalnego mordu w domu 5-osobowej rodziny mija 5 dni. Jest 14 grudnia 2019 roku i właśnie dzisiaj w kościele świętej Anny w Ząbkowicach Śląskich ma miejsce pogrzeb Tomasza, Katarzyny i ich syna Kacpra. Pada deszcz, ale mimo niepogody, mieszkańcy Ząbkowic, przyjaciele, rodzina i delegacje ze szkoły Kacpra i firmy Tomasza zalewają kościół, a o 13 rozpoczyna się msza pogrzebowa. Ksiądz odprawiający nabożeństwo wspomina zmarłych słowami. Tomasz był niezwykle lubiany. Nikt nigdy nic złego nie mógł o nim powiedzieć. Był człowiekiem z pasją, kochał tenis i motoryzację. Katarzyna, wspaniała kobieta, która uwielbiała kwiaty, a ludziom rozdawała piękne stroiki. cała rodzina regularnie przychodziła do tego kościoła, by wspólnie się modlić. W trakcie wygłaszania kazania ksiądz dodaje jeszcze łamiące serca słowa. Tomasz, Katarzyna i Kacperek są już w niebie, gdzie nie czuje się żalu, tylko miłość. Z pewnością będą czekać, żeby obdarzyć miłością tego chłopca, który nie umie kochać. Dlatego proszę was, módlmy się za niego, żeby odnalazł w sobie miłość. Po mszy kondukt pogrzebowy przenosi urny z prochami zamordowanych na okoliczny cmentarz, gdzie czeka szpaler około 20 białych ciężarowych samochodów z firmy Tomka. Siedzący za kierownicami pracownicy brutalnie zamordowanego oddają mu hołd, głośno trąbiąc. Na cmentarzu są dzisiaj dosłownie wszyscy, oprócz Marcela. Chłopak otrzymał możliwość uczestnictwa w ceremonii w asyście policjantów, którzy mieli go chronić przed linczem, ale odmówił. Dobrowolnie zrezygnował z możliwości tego symbolicznego pożegnania swoich bliskich. Dzisiaj wszyscy stoją tu w zadumie. Niektórzy płaczą, inni patrzą przed siebie pustym wzrokiem. Wśród żałobników jest dziadek Marcela i ojciec Tomasza. Jeszcze miesiąc temu rozmawiał z synem na temat śmierci. Przypomina sobie, że Tomek zastanawiał się, czy nie powinien kupić na cmentarzu większej kwatery, żeby stworzyć tam rodzinny grobowiec, ale tata odpowiedział mu, że gada bzdury, bo sam jest za młody, aby o tym myśleć, a co dopiero jego syn. Dzisiaj jednak cała rodzina spoczęła w jednym grobie. Potworny chichot losu. Starszy mężczyzna cały czas rozmyśla o tych słowach. Czy były przepowiednią? Czy syn coś przeczuwał? Pan Józef nie potrafi się otrząsnąć. Jego życie z dnia na dzień zmieniło się w piekło, bo w jednej chwili stracił praktycznie cały swój świat. Dopiero co zmarła jego żona, a teraz nagle odszedł syn, synowa i wnuk, a drugi najprawdopodobniej spędzi resztę życia w więzieniu. Pozostał mu tylko najstarszy wnuk, Karol. Pan Józef jest zniszczony psychicznie, prawie nie śpi i trzeba go zmuszać do jedzenia, przez co traci na wadze. W wywiadzie dla jednej z gazet zapowiada, że gdy tylko to będzie w końcu możliwe, odwiedzi Marcela w areszcie, spojrzy mu prosto w oczy i spyta, dlaczego to zrobił. Starszy pan podkreśla jednocześnie, że mimo wszystko nie czuje złości do wnuka i że cały czas go kocha. To mój wnuk, moja krew i to się nie zmieni, mimo potworności, które zrobił. Teraz on i jego brat to moja najbliższa rodzina, tylko oni mi zostali, opowiada reporterowi przez łzy. Na pytanie, czy kiedykolwiek mu wybaczy, odpowiada, że najważniejsze jest to, by wybaczył mu Bóg, bo on sam nie jest od wybaczania. Może kiedy dowiem się, jaki był powód tego, że wymordował rodzinę, wtedy będę intensywniej o tym rozmyślał, stwierdza. Wywiad kończy jednak łapiącym za serce apelem. Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, bądźcie wyrozumiali, troskliwi. Pytajcie o ich problemy, przytulajcie jak najczęściej. Bywałem tam często, byłem dumny, że mój syn, Tomasz, stworzył tak wspaniałą rodzinę. W innej rozmowie wszystko kwituje słowami. W jednej chwili straciłem prawie całą rodzinę, osoby, które tak kochałem, a zabił je mój wnuk, którego też przecież kocham. Po aresztowaniu i pogrzebie emocje opadają, a o sprawie przez wiele miesięcy prawie w ogóle się nie mówi. W tym czasie śledztwo jednak nadal trwa, a Marcel przebywa w areszcie śledczym, gdzie każdy jego ruch śledzony jest pod czujnym okiem psychologów. Prokuratura oczekuje teraz na wyniki ich badań, aby móc odpowiednio skonstruować akt oskarżenia. Jednak kiedy od grudnia mijają kolejne miesiące i nadchodzi sierpień, okazuje się, że dalej nie ma jednoznacznej opinii, która pozwoli przybliżyć wszystkich do prawdy. W związku z tym na wniosek prokuratury sąd zezwala na przeniesienie Marcela na obserwację do szpitala psychiatrycznego, gdzie chłopak spędzi kolejne 4 tygodnie pod okiem ekspertów i gdzie, jak już wszyscy mają nadzieję, w końcu uda się określić, czy był poczytalny i czy cierpi na jakieś zaburzenia psychiczne. Niestety znowu wszystko przeciąga się w czasie, bo na przeniesienie należy czekać kolejne miesiące, a Marcel trafia do specjalistycznej placówki dopiero w lutym 2021 roku. Po 4 tygodniach spędzonych w murach specjalistycznego ośrodka i po ponad roku od tragedii, lekarze nie mają już wątpliwości i przekazują wyniki swoich wnikliwych obserwacji. Okazuje się, że chłopak był w pełni poczytalny, zarówno w momencie mordowania, jak i teraz. Mimo wszystko nie jest on zwykłym nastolatkiem jak jego rówieśnicy, a wyniki badań i ocena specjalistów porażają. Zdaniem biegłych psychologów i psychiatrów, chłopak ma poważne zaburzenia osobowości, niski poziom dojrzałości emocjonalnej i społecznej. Do tego wykazuje też brak empatii i wrażliwości na przeżycia innych. Marcel skupiony jest tylko i wyłącznie na sobie. Nałogowo kłamie, by osiągnąć swoje cele, a o swoje porażki obwinia wszystkich innych, tylko nie siebie. Chłopak ma też silne skłonności do manipulowania innymi w celu pozyskiwania zaufania i współczucia, co tłumaczy, dlaczego nikt nie wiedział, co tak naprawdę skrywa. Zdaniem biegłych, całe życie Marcela to jedna wielka gra pozorów, a brak reakcji ze strony środowiska sprawił, że to, co wydarzyło się w grudniu 2019 roku, było wręcz nieuniknione. Wielu jest w szoku, bo to wszystko mówi jasno. Marcel jest zdrowy, jest po prostu do szpiku zły. Jego bliscy nie wiedzieli, że był zdolny do takiego czynu. Najpewniej rodzice w konfliktach z synem widzieli zbuntowanego nastolatka, który za bardzo uzależnił się od komputera. Nie mieli prawa przypuszczać, że nie czuje jak oni, że nie liczy się z nimi, że zrobi wszystko, nawet zabije, by było tak, jak chce on. To prawie nikomu nie mieści się w głowie. Jak to jest, że przez tyle lat Marcel był zwyczajnym nastolatkiem, lubianym przez kolegów, który nigdy nie miał zatargów z prawem? I nagle, jednej nocy, sięgnął po siekierę i odebrał życie najbliższym sobie osobom. I zrobił to, będąc w pełni świadomym swojego czynu. Opinia biegłych przeraża, bo wciąż nie odpowiada na pytanie dlaczego, a w zasadzie odpowiada po prostu, bo tak. I ta odpowiedź, jej bezsens, jest potwornie bolesny. Proces już 20-letniego Marcela rusza pół roku później, w październiku 2021 roku. Mimo, że odbywa się za zamkniętymi drzwiami, aby nie ujawnić krwawych szczegółów zbrodni i chronić prywatność rodziny, mediom udaje się dotrzeć do szczegółów rozprawy i poznać wersję prokuratury zawartą w akcie oskarżenia. Mimo zapewnień bliskich o rodzinnych, ciepłych relacjach, jakie panowały w domu rodziny w Ząbkowicach Śląskich, rzeczywistość nie była jednak tak kolorowa. Marcel już od wielu lat sprawiał rodzicom dużo kłopotów. Chłopak od lat nastoletnich, w zasadzie od kiedy tylko otrzymał sprzęt, był uzależniony od komputera. Spędzał przed nim każdą możliwą wolną chwilę, kosztem czasu z rodziną i znajomymi oraz kosztem odrabiania lekcji i nauki. Im starszy się robił, tym większe były jego zaległości i tym trudniej było rodzicom egzekwować swoje słowa. Nastolatek był też kompletnym przeciwieństwem swojego starszego brata, który od zawsze był bardzo uczynny, dobry i wspierający i nigdy nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych. Ale wraz z mijającymi latami było niestety tylko gorzej. W Marcelu rosło poczucie wrogości, krzywdy i chęć zemsty na najbliższych. Chłopiec wyrobił w sobie też mechanizm obronny, który pozwalał mu zrzucać winę na wszystkie swoje porażki na swoich najbliższych. Marcel potrafił wściec się na swojego brata lub rodziców nawet o to, że osiągnął słabe wyniki w grach, od których w ostatnich latach przed zbrodnią był kompletnie uzależniony. Ciągłe awantury sprawiały, że jego relacje z rodzicami były bardzo zimne. Katarzyna i Tomasz najpewniej nie mieli już sił, by ciągle walczyć z synem o to, aby ten wziął się w końcu w garść, czy zaczął ich słuchać. Byli bezsilni. Na pewno też nie podejrzewali, że rośnie w nim niepohamowana nienawiść, taka, która w każdej chwili może wymknąć się spod kontroli. To, co odbierali za bunt, tak naprawdę było kiełkującym złem. Nie mieli pojęcia, że grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo. Punktem kulminacyjnym stał się moment, kiedy rodzice zdecydowali, że nie mogą odpuścić i że muszą z całych sił zaangażować się w wychowanie syna. Wspólnie doszli do wniosku, że muszą dopilnować, by Marcel wrócił na dobrą drogę, skrócił czas, jaki spędza przed komputerem i zaczął przykładać się do nauki. Był też ku temu bardzo ważny powód. Za kilka miesięcy ich syn miał pisać maturę. Jednak im bliżej był egzamin dojrzałości, tym nastolatek większy budował wokół siebie mur. Jego wyniki w szkole były coraz słabsze, a jego mama dosłownie wstydziła się chodzić na wywiadówki. Katarzyna i Tomasz wiedzieli, że muszą zdecydować się na bardziej drastyczne kroki, a zmiany w kierunku lepszych ocen wiązały się z ograniczeniem dostępu do komputera. Niestety, im więcej rodzice zabraniali swojemu synowi, im częściej gonili go do nauki, im więcej było rozmów o maturze, tym bardziej zaogniał się konflikt między rodzicami a nastolatkiem, a w Marcelu rosła nienawiść nie tylko do rodziców, ale też do młodszego brata, który w oczach nastolatka miał znacznie łatwiejsze życie. Chłopak kompletnie nie brał pod uwagę tego, że młodszy brat dopiero co skończył przedszkole i że jego pula obowiązków jest znacznie mniejsza, że nie ma przed sobą matury, trudnych zagadnień i licznych sprawdzianów, że po prostu Kacper jest jeszcze dzieckiem, a on już wchodzącym w dorosłość młodym człowiekiem. Marcel był też zwyczajnie zazdrosny, bo większość życia to on był tym najmłodszym i rozpieszczanym. W jego opinii Kacper zabrał mu jego przywileje. Najprawdopodobniej jednak tym czymś, co aktywowało od dawna sfrustrowanego Marcela, było to, że nastolatek otrzymał od swoich rodziców ultimatum. Zapowiedzieli, że jeżeli nie zda matury lub nie zda jej na tyle dobrze, by dostać się na studia jak jego brat, to nie będą go utrzymywać i tolerować spędzania dni i nocy przed komputerem. Jeżeli chce decydować sam o sobie, to będzie musiał żyć jak człowiek dorosły i po prostu pójść do pracy. Marcel czuł się jednak tym upokorzony. Nie chciał zmieniać niczego w swoim życiu. To rodzice i brat wszystko psuli. W nocy z 8 na 9 grudnia 2019 roku Marcel postanowił zrealizować plan, nad którym musiał myśleć już od pewnego czasu. Na tamten moment plan wydawał mu się doskonały, bo przecież to rodzice i Kacper niszczą jego spokój i szczęście, problemy więc znikną, jeśli znikną także oni. Na chwilę przed 2 w nocy, kiedy chłopak miał pewność, że wszyscy domownicy już śpią, wziął w rękę naostrzoną siekierę i udał się do sypialni rodziców. Najpierw stanął nad ojcem i zadał mu serię ciosów. Mężczyzna nawet nie miał szansy zareagować, ponieważ już pierwszy cios był śmiertelny. Wszystko trwało dosłownie kilka, może kilkadziesiąt sekund, bo leżąca obok mama, Katarzyna, również nie zdążyła zareagować, nim jej własny syn stanął nad nią i przystąpił do ataku. Chłopak bezlitośnie wymierzył kobiecie serię ciosów w głowę i opuścił sypialnię, udając się do pokoju młodszego brata. Kacper rano miał wstać i pojechać do szkoły do swoich nowych kolegów i koleżanek, jednak zamiast tego jego własny brat odebrał mu życie. Kiedy Marcel skończył, zaczął realizować kolejne etapy swojego obrzydliwego planu. Zszedł na parter, gdzie próbował upozorować włamanie. Powywracał meble, pozrzucał na ziemię zawartość regałów, wysypał wszystko z szuflad, a z gabinetu ojca zabrał równowartość 8700 zł w euro, dolarach i złotówkach. Te pieniądze miały posłużyć mu dwojako. Być kolejnym dowodem na to, że rzekomym bandytom chodziło o wzbogacenie się, ale przede wszystkim za te pieniądze miał zamiar uciec za granicę, gdzieś, gdzie go nie znajdą, gdzie nie ma umowy ekstradycyjnej z Polską. Naiwny Marcel był przekonany, że ta kwota pozwoli mu zacząć nowe życie daleko od kraju. Zresztą to nie jedyny naiwny element jego zbrodni. Po zabezpieczeniu pieniędzy i zabraniu ze sobą czystych ubrań, wyszedł przed dom i cały brudny przeparadował przed domami kilku sąsiadów, zanim dostał się na teren stadionu miejskiego, gdzie w małym zagajniku rozpalił ognisko. Chłopak przebrał się, a zabrudzone ubrania i siekierę wrzucił do ognia. Jednak mimo wielu prób, przesiąknięta tkanina nie chciała zająć się ogniem, a ognisko cały czas przygasało. Nie udało się więc pozbyć w ten sposób dowodów zbrodni, Dlatego ostatecznie chłopak zdecydował, że wszystko zakopie w płytkiej dziurze. W niewielkim dołku wylądowały nie tylko ciuchy, ale też narzędzie zbrodni, a także pieniądze. Marcel najpewniej uznał, że gdy policjanci będą zajęci poszukiwaniem sprawców, on wróci tu po gotówkę, za którą ucieknie. Musiał uznać, że to wystarczy i był przekonany, że kompletnie nikt nie powiąże go ze zbrodnią. Po powrocie do domu nadal działał metodycznie. Umył się i dopiero wtedy sięgnął po telefon, by zacząć swoją grę. Zadzwonił do starszego brata i spanikowanym głosem opowiedział o włamaniu. Chciał właśnie w ten sposób uwiarygodnić swoją wersję. Też właśnie dlatego posłuchał brata i uciekł na dach, skąd zadzwonił na policję. To rzeczywiście wzmacniało przekaz, że on także jest ofiarą. Plan chłopaka legł jednak w gruzach już w czasie składania zeznań. Z początku śledczy faktycznie mieli go za ofiarę, która cudem uniknęła losu, jaki spotkał pozostałych domowników. Nastolatek zdradził się jednak sam. Cały czas kluczył i mieszał różne fakty. Jego wersje nie były spójne, co sprawiło, że policjanci stali się podejrzliwi. Również napływające pierwsze raporty od techników policyjnych wskazały, że coś jest nie tak. Między innymi nie było żadnych śladów włamania. To wtedy śledczy postanowili przycisnąć Marcela, który jeszcze przed świtem przyznał się, że to on odpowiedzialny jest za morderstwo rodziców i brata. Dzisiaj w sądzie za czyn, jakiego dokonał Marcel, prokurator stawia mu zarzut potrójnego morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Szczegółów zbrodni nie podano do opinii publicznej. Mówi się jednak o przypadku tzw. overkillingu, czyli nadzabijaniu, bo każdy z domowników otrzymał znacznie więcej ciosów, niż konieczne byłoby skutecznie pozbawić ich życia. Prokurator wraz z oskarżycielem posiłkowym w osobie starszego brata Marcela żądają od sądu najwyższego możliwego wymiaru kary, dożywotniego pozbawienia wolności. Już w czasie pierwszej rozprawy przedstawiony zostaje raport biegłych psychologów, który budzi szok. Wskazuje on jasno, że mimo młodego wieku sprawcy i tego, co się wydarzyło, próżno szukać w Marcelu refleksji. Zdaniem ekspertów istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że chłopak w przyszłości, w przypływie gniewu czy budowanego w sobie poczucia niesprawiedliwości, może znowu kogoś zaatakować i znowu zabić. I chociaż padają tak mocne słowa, które mówią jasno, że ten niepozorny, szczupły chłopak w okularach o wyglądzie komputerowca w rzeczywistości jest niebezpieczny, to dzieje się coś niezrozumiałego. W listopadzie 2021 roku sąd apelacyjny, który zgodnie z prawem odpowiedzialny jest za przedłużenie aresztu zatrzymanym, którzy spędzili w areszcie ponad 2 lata, odmawia dalszego przedłużenia aresztu dla Marcela i zleca wypuszczenie go na wolność. Decyzją sądu chłopak na dalszym etapie procesu ma odpowiadać z wolnej stopy. To szok dla opinii publicznej, bliskich poszkodowanych czy samej prokuratury, która natychmiast składa zażalenie, ale nawet jeśli wszystkie procedury zadziałają, to i tak Marcel najprawdopodobniej zdąży na pewien czas wyjść na wolność. Przecież to bardzo niebezpieczne, może znowu skrzywdzić. Poza tym już w momencie popełniania przestępstwa planował ucieczkę za granicę. Grozi mu całe życie za kratami, jest zdesperowany, nie ma nic do stracenia. Do apelu o utrzymanie Marcela za kratami dołącza się też jego starszy brat, który w wywiadzie dla Ekspresu mówi stanowczo. Nie mam żadnych wątpliwości. Miejsce Marcela jest za kratami. Mam nadzieję, że nie wyjdzie na wolność. Ostatecznie, na całe szczęście, wszystko okazuje się zwykłą pomyłką sądu, który błędnie założył, że Marcel w momencie popełniania zbrodni był nieletni, co nie było prawdą. Dzięki szybkiej interwencji prokuratury udaje się naprawić błąd i zatrzymać Marcela za kratami, unikając tym samym wielkiego skandalu i być może kolejnej tragedii. Pozostała część procesu odbywa się za zamkniętymi drzwiami i do mediów nie trafiają żadne przecieki ani nowe szczegóły na temat zbrodni. W maju 2022 roku Marcel zostaje skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 30 latach odbycia kary, czyli gdy będzie miał 58 lat. kluczowa przy wydaniu tak surowego wyroku staje się opinia biegłych, którzy stwierdzają, że chłopak jest zdolny do popełnienia podobnych przestępstw w przyszłości, co oznacza jedno. Konieczne jest odizolowanie go od społeczeństwa. W sierpniu tego samego roku obrona Marcela składa apelację, wnosząc o zmniejszenie wymiaru kary lub uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Jednak nadaremno, bo sąd drugiej instancji podtrzymuje wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy, skracając jedynie okres, po którym chłopak będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Innymi słowy, przez przynajmniej kolejnych 25 lat nie wyjdzie na wolność. Marcel w wieku 18 lat odebrał życie swoim bliskim, swoim ambitnym i pracowitym rodzicom, którzy dali mu wszystko. Dali mu miłość, bardzo wygodne życie, chcieli dla niego jak najlepiej. Odebrał też życie młodszemu bratu, który nawet nie zdążył rozwinąć skrzydeł. Marcel odebrał także życie sobie, skazując się na izolację. Jako potrójny morderca, skazany na najwyższy wymiar kary, pierwsze kilkanaście lat za kratami spędzi w odosobnieniu, bez przywilejów. Nie będzie mógł robić co chce, kiedy chce, ani grać na komputerze całe dni, tak jak przecież chciał. 9 grudnia 2019 roku Marcel odebrał życie wielu osobom, w tym poniekąd swojemu starszemu bratu, któremu bezpowrotnie zabrał bliskich, których tak bardzo kochał. Odebrał wszystko bratu, który doceniał i dostrzegał to, czego nie widział Marcel, bratu, który potrafił kochać. Zranił też dziadka i wszystkich z otoczenia Kasi, Tomka i Kacpra, powodując nieodwracalny ból, który będzie towarzyszył im do końca życia. Ciągle wokół tej sprawy krąży pytanie, dlaczego? Dlaczego jeden brat, wychowujący się w tym samym domu, przez tych samych ludzi, w tych samych warunkach, wyrasta na dobrego i empatycznego człowieka, a drugi na kogoś, kto za nic ma ludzkie życie? Czy zło może być niezależne od środowiska? Czy niektórzy po prostu mają je w sobie i czasem, jak w tym wypadku, nie trzeba niczego, by je wyzwolić? Partnerem dzisiejszego odcinka był Psi Bufet. Już dzisiaj możecie zacząć karmić swoje psiaki lepiej. Z kodem HERING40 czeka na Was 40% rabatu na pierwsze dwa zamówienia. Pamiętajcie, że na kanale Boisz Się czekają na Was nowe, przerażające historie. Natomiast na kanale Ślady czeka na Was odcinek o Asi Surowieckiej, a w najbliższą sobotę zobaczycie, jak wyglądała moja podróż do Krakowa, podczas której wróciłam do sprawy Michała Łyska. Udało mi się m.in. porozmawiać z jego tatą. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy. Subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków i śledź mnie na Instagramie, żeby wiedzieć więcej. Zostawiając łapkę w górę lub ocenę, pomagasz mi dotrzeć dalej. Serdecznie dziękuję wszystkim moim wspierającym. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.